Witaj się z Państwem, ojciec Robert Bożyszkowski. Zapraszam na rozmowy niedokończone, na dalszy ciąg naszych rozmów. Nasz dzisiejszy temat, edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy, a naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, w naszej pierwszej części rozmawialiśmy o wielu sprawach. Prosimy może na początku dla tych Państwa, którzy nas jeszcze wcześniej nie słuchali, aby przybliżyć pokrótce to, co było w pierwszej części.
Właściwie taką kanwą do naszego spotkania są prekonsultacje, jakie zostały rozpoczęte przez Ministerstwo Edukacji na temat zmian w podstawie programowej. Bowiem tak naprawdę te zmiany polegają na wykreśleniu od linijki podstawowych kwestii z nauczania historii w polskiej szkole. I tutaj myślę, że warto na antenie radia, mamy nieco więcej czasu, pewne rzeczy podsumować. Chciałbym, aby Państwo tutaj mieli świadomość, czego dotyczą te zmiany. I tak na przykład w klasie czwartej, kiedy uczeń analizuje historię na podstawie pewnych tematów z całej historii, wykreślono legendy o początkach państwa polskiego, już raczej o Piaście Kołodzieju, o polskiej gościnności, sprawiedliwości. Trudno będzie zapoznać się uczniom szkoły podstawowej. Wykreślono również Zawiszę Czarnego. Tym bardziej jest mi smutno, bo przyjechałem do państwa z Lublina. Ale wykreślono również zwycięstwo grunwaldzkie. Nie wiem, czym nasi rycerze zasłużyli sobie, że uczeń klasy czwartej może się uczyć o Jadwidze, o Jagielle, o Unii Polsko-Litewskiej, ale już o grunwaldzkim zwycięstwie niekoniecznie. Wykreślono również z bohaterów XVII wieku przeora Augustyna Kordeckiego, hetmana Czarnieckiego, ale został już tylko i wyłącznie król Jan III Sobieski. O tyle istotny przeor Kordecki, jak też hetman Stefan Czarniecki, że są przeciwwagą dla zdrajców, którzy rozpoczęli współpracę ze Szwedami i są doskonałym przykładem dla współczesnych, aby odnieść się do tych czasów, kiedy rzeczywiście Polska znalazła się w sytuacji, kiedy część szlachty oddała się pod obce rządy, a byli tacy, którzy właśnie jak przeor Augustyn Kordecki rozpoczął obronę Jasnej Góry, a hetman Stefan Czarniecki pozostał przy królu Kazimierzu. Wykreślono również dla klasy czwartej tutaj Danutę Sieci-Gównę, Inkę, doskonały przykład przecież dla dzieci, młodzieży, młoda dziewczyna rozstrzelana przez komunistów za to, że pozostała wierna Polsce. Za to pozostawiono, czy może inaczej, wpisano wojenne i powojenne wybory Polaków. Rozumiem, że chodzi o to, żebyśmy z dziećmi rozmawiali o tym, że sytuacja po wojnie była trudna, że była komuna i jedni wybrali oczywiście elektryfikację miast i wsi, tutaj trywializuję, wybrali walkę z analfabetyzmem i budowę nowej huty, a byli tacy, którzy źle wybrali, w związku z tym, no niestety nie mogli żyć w tej Polsce, prawda, zostali pozbawieni życia. Rozumiem, że to może prowadzić do takich niestety tutaj właściwie no, absurdalnych wniosków. Jeśli chodzi o klasę czwartą, no to również nie odpuszczono oczywiście plemionom słowiańskim. Nawet wykreślono z klasy czwartej chrzest Polski, chrystianizację i przemiany kulturowe na ziemiach polskich, misję świętego Wojciecha, wojny z Niemcami, obronę kraju, obronę Głogowa. Myślę, że ten akurat wątek jest utrzymany przez wszystkie zmiany w podstawie programowej, bo zaczyna się od wykreślenia obrony Głogowa i wojen z Niemcami w czasach pierwszych Piastów, potem przez wykreślenie ekspansji krzyżackiej, wykreślenie również polskiej polityki wobec Prus książęcych, czyli właściwie politykę tolerancji i włączenia tych Prus książęcych jako lenna Rzeczypospolitej, aż po odpowiedzialność Niemców za zbrodnie, jakich dokonywali na narodzie polskim w czasie II wojny światowej, grabieże, również eksterminacja inteligencji polskiej, to również zostało wykreślone. I jeśli przyjrzymy się kolejnym wykreśleniom w szkole podstawowej, to można by powiedzieć, że tutaj konsekwentnie pewne rzeczy się układają, ponieważ odbiera się również dumę z polskiego dziedzictwa, z tego, co udało nam się osiągnąć. W temacie, który jest poświęcony Kazimierzowi Wielkiemu, wykreślono sukcesy polityki Kazimierza Wielkiego, czyli stworzenie systemu obrony, urbanizacji kraju, kwestie dotyczące prawa, więc rozumiem, że tutaj również i nauki, rozumiem, że tutaj również zależało autorom tych wykreśleń na tym, żeby polski uczeń nie mógł się dowiedzieć w szkole podstawowej o powołaniu Uniwersytetu Krakowskiego, który stawiał właśnie wtedy na prawo, bo wykreślono zarówno prawo, jak i naukę w czasach Kazimierza Wielkiego. Wykreślono oczywiście również związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku i tutaj również trzyma się ministerstwo konsekwentnie, dlatego że również wykreślono sukcesy Jagiellonów w wieku XV i XVI na arenie międzynarodowej, więc tutaj rzeczywiście jest umniejszanie, można by powiedzieć, tej roli Polski w tym okresie końca średniowiecza i początku nowożytności. Wykreślono również rozwój przywilejów szlacheckich, choćby o tyle to istotne, że mamy zupełnie inną tradycję niż inne kraje, bowiem ta tradycja parlamentaryzmu jest w Polsce bardzo długa, sięgająca XV wieku. Nikt nas demokracji nie musiał uczyć i trudno, aby nas na przykład dzisiaj współcześnie Niemcy uczyli tej demokracji, kiedy nie tylko mamy długą tradycję parlamentaryzmu sięgającą XV wieku, to jeszcze w dodatku jako pierwsi uchwaliliśmy konstytucję w Europie, gdy tymczasem na przykład Prusy były rządzone wtedy w XVIII wieku, w tym czasie, kiedy my uchwaliliśmy konstytucję 3 maja, to Prusy były rządzone na sposób absolutyzmu, despotyzmu oświeconego. Więc jeśli ktoś tu kogoś miałby uczyć demokracji, no to raczej chyba Polacy Niemców niż odwrotnie, zwłaszcza, że Polska w dwudziestoleciu międzywojennym to zupełnie inny kraj niż Niemcy rządzone od roku 1933 przez Adolfa Hitlera. W tym czasie w Polsce mamy co prawda twarde rządy sanacji, ale w żaden sposób jest to nieporównywalne z państwem, które utworzyli Niemcy, państwem totalitarnym, które niosło zagładę innym narodom i innym krajom. Wykreślono również z tej podstawy programowej do szkoły podstawowej największe osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Erasma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza, Jana Gutenberga. Rozumiem, że to chyba idzie w tym kierunku, żeby młodzież po prostu nie miała pojęcia de facto, jakie osiągnięcia mieliśmy w przeszłości i aby rzeczywiście nawet nie miała odniesienia do wspólnej kultury, dziedzictwa właściwie całej ludzkości. Tutaj jeśli chodzi o dalsze działania, czy dalsze oczywiście wykreślenia, dotyczą również polskiej kultury. Wykreślono Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frecza Modrzewskiego. A w momencie, kiedy uczeń uczy się na temat sztuki renesansowej, to o ile wcześniej była mowa o tym, że uczeń rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich, o tyle teraz zawężono to do własnego regionu. Trudno się z tym zgodzić, dlatego że dziedzictwo narodu polskiego to dziedzictwo, które sięga dalej niż tylko i wyłącznie własnego regionu. Bo jeśli uczeń mieszka na przykład w Szczecinie czy mieszka na Dolnym Śląsku, to o ile w czasach renesansu Szczecin nie należał do państwa polskiego, o tyle wszyscy czujemy się spadkobiercami na przykład tej tradycji renowacji, czy też zmiany, jakie zostały wprowadzone na Wawelu przez architektów sprowadzonych przez Bonę Sforze z Włoch. I również nawiązujemy do zmian, jakie zostały przeprowadzone na zamku w Wilnie, choć dzisiaj Wilno leży na terenie państwa litewskiego, ale wtedy była to Rzeczpospolita i nawiązujemy do tej wspólnej tradycji, również do zabytków, które są dzisiaj we Lwowie. Wtedy również Lwów należał do Rzeczypospolitej obojga narodów, więc trudno oczywiście ograniczać ucznia tylko i wyłącznie do regionu, bowiem czujemy się spadkobiercami całej naszej tradycji. Oczywiście wykreślono konsekwentnie panowanie Stefana Batorego, no choćby dlatego, że jeśli już wzięli się autorzy tutaj tych wykreśleń za Węgry, no to Stefan Batory podejrzewam, że zawinił im tym, że pochodził z Siedmiogrodu. Jeśli chodzi o wiek XVIII, to tutaj mamy bardzo poważne zmiany, czy bardzo poważne wykreślenia, dlatego że wykreślono oczywiście przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w epoce saskiej, ale również wykreślono projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego, wykreślono zjawiska świadczące o postępie gospodarczym i rozwoju kultury i oświaty w XVIII wieku. Rozumiem, że będziemy sprowadzać się do tego, że właściwie ta kultura czy rozwój w XVIII wieku miał miejsce tylko w państwach ościennych, w Prusach, Austrii i pewnie w Rosji. Wykreślono również pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich, a warto tą pozycję zrozumieć, dlatego że osłabienie tej pozycji na arenie międzynarodowej, sprowadzenie Rzeczypospolitej do właściwie przedmiotu w polityce międzynarodowej w XVIII wieku doprowadziło do tego, że rzeczywiście Rzeczpospolita nie była już podmiotem i w sprawie Rzeczypospolitej to obce mocarstwa zabierały głos, to obce mocarstwa decydowały. No niestety zdajemy sobie z tego sprawę, że również we współczesnej sytuacji można byłoby to porównać w jakiś sposób, że również może dojść do tego, że Polska zostanie pozbawiona swojej podmiotowości na arenie międzynarodowej, a doskonałym odniesieniem dla uczniów byłby właśnie wiek XVIII.
Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, teraz w Toruniu na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej trwają warsztaty zimowe dla młodzieży, zrozumieć rzeczywistość, życie to coś więcej. I w tym kontekście też w aktualnych wydarzeniach słyszeliśmy wypowiedź pani minister edukacji, pani Barbary Nowackiej, która też mówiła o przedmiocie historia i teraźniejszość. Nazwała go zideologizowanym przedmiotem, a sam podręcznik do tego przedmiotu gniotem pana Roszkowskiego. Przypomnijmy, pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. I tutaj ten spór o edukację historyczną, o tę pamięć, świadomość, tożsamość właśnie młodego człowieka dla wielu osób, w szczególności starszego pokolenia, wielka radość, że też te współczesne dzieje, w końcu ta luka w edukacji została dzięki temu przedmiotowi zapełniona, aby człowiek mógł, przechodząc przez edukację w szkole, nie zatrzymać się na wydarzeniach do II wojny światowej czy troszkę dalej, ale mógł także dzisiaj te meandry starać się zrozumieć dzięki tym wydarzeniom historycznym, które miały miejsce też w Polsce w latach 90. i nie tylko. I to wszystko wpisuje się walka o tego młodego człowieka, o to, z jakim zasobem wiedzy, świadomości będzie wstępował w nowe życie i pewnie też jakie będzie miał później ustosunkowanie się do różnych propozycji, które będzie mu też oferował współczesny świat.
Ta historia najnowsza rzeczywiście została potraktowana w sposób najbardziej chyba karygodny, najbardziej barbarzyński, ale rozumiem, że autorom przyświecała idea, w jakiś sposób można powiedzieć tutaj nawiązania chyba do tradycji PRL-owskiej, dlatego że na przykład w szkole podstawowej w tematach poświęconych komunizacji Polski po II wojnie światowej wykreślono rolę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ale wykreślono również opór zbrojny żołnierzy niezłomnych. Ci żołnierze niezłomni stają się w ten sposób żołnierzami wykreślonymi de facto z podstawy programowej. Więc mniej więcej taka jest w tej chwili idea. Wykreślono również system terroru stalinowskiego w Polsce. Tutaj rzeczywiście również wykreślono w klasie ósmej rolę Jana Pawła II na przemiany społeczne i polityczne. Wykreślono również proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskanie suwerenności przez Polskę. Bardzo istotne, w jaki sposób Polska wyzwoliła się na przełomie lat 80. i 90., że ten proces nie został de facto wykonany przy okrągłym stole, tylko był to proces dopiero zapoczątkowany i rzeczywiście musiały dokonać się kolejne akty, chociażby wyprowadzenie żołnierzy Armii Czerwonej w połowie lat 90. z Polski, aby Polska w pełni mogła stawać się krajem suwerennym. Jeśli chodzi o historię i teraźniejszość, no to tutaj faktycznie również mamy bardzo poważne zmiany, które również są oczywiście no niepokojące, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie właściwie w tej chwili ideologizacji jakiejś do tej podstawy programowej, bo o ile wcześniej w podstawie programowej było wpisane na przykład, że uczeń charakteryzuje genezę i zasady islamizmu, o tyle teraz już będzie charakterystyka ruchu islamistycznego. Tutaj również mamy pewne zmiany. Wykreślono wyjaśnienie pojęcia okupacji przez przedstawiciela na przykładzie modelu kontroli Polski Ludowej przez Związek Sowiecki. Rozumiem, że unika się tematu, że Polska Ludowa była kontrolowana przez Związek Sowiecki. Wykreślono również terror, propagandę, gospodarkę planową, rządy monopartyjne, przynależność do partii komunistycznej jako głównego ścieżka kariery zawodowej i dobrobytu materialnego. Więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że sprowadza się ten okres powojenny do, tak jak to zostało zapoczątkowane w klasie czwartej, hasłem, że wybory Polaków po II wojnie światowej. Jedni wybrali pewnie przynależność do partii, inni wybrali niewłaściwie chyba, bo wybrali, prawda, tą stronę opozycji, potem Solidarności, za którą trzeba było najwięcej zapłacić. Wykreślono oczywiście w tej historii teraźniejszości również żołnierzy niezłomnych, to już konsekwentnie wykreślono Witolda Pileckiego, wykreślono Danutę Siedzikównę Inkę, ale wykreślono również postawę prymasa Wyszyńskiego, non possumus, internowanie prymasa Wyszyńskiego, ale wykreślono również, prawda, tutaj przykłady wierności zasadom i męstwa różnych postaci prześladowanych w tym okresie. Wykreślono również konstytucję PRL z 1952 roku, którą zresztą osobiście poprawiał własnoręcznie Józef Stalin. Tak mniej więcej wyglądają te zmiany, które są wprowadzone. Oczywiście nie ma również mowy o ślubach jasnogórskich narodu, nie ma mowy o uwolnieniu prymasa, no bo skoro go nie uwięziono, no to i wykreślono konsekwentnie uwolnienie prymasa. To oczywiście jest jasne, że to w ten sposób będzie tutaj wyglądało.
Dziękujemy bardzo. Edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy, to nasz dzisiejszy temat rozmów niedokończonych, a naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Edukacja historyczna, edukacja, która pozwala też, jak mówiliśmy w pierwszej części, poznać wartości, poznać dziedzictwo, z którego się wyrasta, którego też później można bronić, bo jeżeli człowiek nie ma świadomości wiedzy na temat, co jest mu przekazane, kim jest, skąd pochodzi, dokąd zmierza, to też ciężko mówić później o tym, aby ktoś bronił tych wartości, prawda? Jeżeli to zagadnienie edukacji historycznej pójdziemy za tropem profesora Andrzeja Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan profesor mówi, żebyśmy spojrzeli, widząc te poszczególne działania obecnej ekipy rządzącej, bardziej w perspektywie szerszej, pewnej polityki płynącej z Unii Europejskiej, pewnego charakteru edukacji ogólnounijnego, a więc marginalizacja przedmiotów tożsamościowych, takich jak historia narodowa, literatura narodowa, a bardziej właśnie zamiarem jest ta transnarodowa wymiana, integracja i emigracja, żeby właśnie tutaj to ujednolicić. Też mówi się o tym europejskim programie obszaru edukacji, który ma w 2025 roku już wejść w życie. I tutaj można powiedzieć, te ruchy, które widzimy w Polsce, zmierzają do tego, abyśmy właśnie bardziej ugładzili tę naszą edukację, aby ona była bardziej pasowała później, żeby wpasować ją w większy, szerszy system ogólnounijny. Panie doktorze, jakby można było też tutaj słowo odnośnie tej szerszej takiej strategii, która może się kryć za tymi zmianami w edukacji.
Niestety, musiałbym być naiwny, aby wierzyć, że tylko chodzi o odchudzenie w jakiś sposób podstawy programowej. Nie, to są wyraźne działania. Jeżeli konsekwentnie, począwszy od obrony Polski przed najazdami niemieckimi w czasach pierwszych piastów, przez krzyżaków, aż po dzieje II wojny światowej, gdzie wycina się przykładów polskich bohaterów, obronę Poczty Polskiej w Gdańsku, obronę Westerplatte, ale również zbrodni niemieckich, chociażby z pierwszych miesięcy wojny, czy nawet z września, nalot na Wieluń, zniszczenie w barbarzyński sposób Wielunia, zbrodni w Bydgoszczy, ale również kolejne zbrodnie niemieckie, grabieże polskich dzieł sztuki, polskiego majątku, eksterminacja polskich elit, powstanie zamojskie, czy w ogóle pacyfikacja zamojszczyzny. Jeśli tego typu treści się wycina, to rozumiem, że trudno potem oczywiście rozmawiać o reparacjach, o w ogóle winie Niemców za II wojnę światową. Więc to są konsekwentnie utrzymane pewne kwestie. Jeśli wycina się z podstawy programowej rozbudowę Gdyni, budowę centralnego okręgu przemysłowego, to rozumiem, że jest to podejście również pod to, aby Polacy nie mieli świadomości, młode pokolenia by nie miały świadomości, że Polaków stać było na sukcesy, że większość polskiego budżetu była na przykład przeznaczana na ogromną inwestycję najnowocześniejszego portu nad Bałtykiem, Gdyni, gdzie tymczasem teoretycznie obok był port w Gdańsku i można było handlować przez Gdańsk. Polska miała specjalne prawa w Gdańsku, ale doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że dokerzy gdańscy zastrajkowali w roku 1920, kiedy prowadziliśmy wojnę z bolszewikami i uniemożliwili nam Niemcy w ten sposób dostawy broni, amunicji dla Polski walczącej z bolszewikami. Spodziewano się, że na wypadek konfliktu Polska znów może mieć tego typu problem, więc trzeba było być niezależnym, wybudować zarówno Gdynię, jak też wielką magistralę kolejową ze Śląska do Gdyni. Potem wybudowano centralny okręg przemysłowy pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. To przypomina oczywiście dzisiejsze plany rządów Zjednoczonej Prawicy, mianowicie planów budowy chociażby centralnego portu komunikacyjnego i tak zwanych szprych, czyli tych szybkich połączeń. To jest jakieś odniesienie, że będąc krajem suwerennym sięgamy oczywiście po tego typu działania, po tego typu plany. Natomiast brak wiedzy o dwudziestoleciu międzywojennym nie odnosi nas do tego typu budowli. No, zostanie nam co tam? Pałac Kultury, oczywiście i Nauki imienia Józefa Stalina po wojnie, darowany nam przez Związek Sowiecki i mniej więcej, może jeszcze, nie wiem, Nowa Huta, czy tego typu budowy po II wojnie światowej. Ale tu nie chodzi tylko o treści szczegółowe. Jest jeszcze w podstawie programowej taki zapis mówiący o warunkach i sposobie realizacji. W tych warunkach i sposobie realizacji przecież niczego uczniom nie odchudzamy, a jednak wykreślono całe fragmenty tych sposobów realizacji, które na przykład kładą nacisk na to, aby uczeń odwiedzał na przykład miejsca pamięci, aby korzystać z różnych form pozalekcyjnej edukacji historycznej, czyli organizować wycieczki, wymiany młodzieżowe, projekty, konkursy, akademie szkolne, uroczystości rocznicowe, rekonstrukcje historyczne, multimedialne wystawy, gry o walorach edukacyjnych. To wszystko wykreślono, czyli można by powiedzieć, że teraz edukacja historyczna ma być tylko i wyłącznie ograniczona do lekcji historii i jeśli planujemy wycieczki, to nie daj Bóg, prawda, w miejsca związane z polską historią i tradycją. Jeśli organizujemy jakieś wydarzenie w szkole, to już nie akademie, nie oczywiście poświęcone polskiej historii. Takie jest założenie i również wykreślone są w ogóle te miejsca pamięci, takie jak chociażby właśnie związane z obozami koncentracyjnymi czy Polski, czy miejscami martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej. Zarówno są wykreślone jako miejsca pamięci z podstawy programowej, jak też miejsca polecane do odwiedzenia. Taki jest kierunek, aby rzeczywiście tą młodzież oddzielić od polskiej historii, zostawić tylko i wyłącznie na poziomie lekcji historii, która można się spodziewać, bo już Platforma to kiedyś zrobiła, że w dwóch ostatnich klasach liceum ogólnokształcącego historia była sprowadzona do przedmiotu uzupełniającego, połączonego razem z wiedzą o społeczeństwie, jako historia i społeczeństwo. I tak przez kilka lat w czasach rządów Platformy Obywatelskiej właśnie pozbawiono ucznia tradycyjnego nauczania historii.
Też tłumaczy się, że odchudzeniem zmiany programowej jest po to, by nauczyciele zyskali więcej czasu na pracę z uczniami. Pan jako z kilkunastoletnim stażem nauczyciel w szkole, jak by to widział? Właśnie uzasadnienie, argumentację taką, że no, obcinamy z tej programy, z programu te treści, aby właśnie nauczyciel mógł więcej mieć, miał więcej czasu do pracy z uczniami.
Oczywiście jedno przeczy drugiemu, bo nad czym pracować z uczniami, jeśli wycina się z podstawy programowej podstawowe treści? Więc o czym będzie rozmawiał, nad czym będzie pracował ten nauczyciel z młodzieżą, jeśli nie nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi polskiej historii? Dochodzimy do absurdu. Absurdu, który będzie polegał na tym, że nauczyciel zostanie pozbawiony możliwości nauczania na przykład o Stefanie Batorym, a jeśli będzie chciał opowiedzieć dzieciom o Stefanie Batorym, to być może dojdzie do tego, że zostanie oskarżony przez dziecko, przez młodzież, przez rodziców, że, no, że wychodzi poza podstawy programowe i próbuje tutaj, prawda, nauczać treści, które nie są przewidziane w podstawie programowej. Więc rzeczywiście nie do pozazdroszczenia zaczyna się rola nauczyciela w polskiej szkole, gdzie ten nauczyciel prawdopodobnie zostanie mu nałożony wręcz kaganiec. Kiedyś mówiono o takiej ustawie kagańcowej, że Polacy nie mogli mówić w zaborze pruskim publicznie, w miejscach publicznych w języku polskim, jeśli nie stanowili tam większości. No dzisiaj dochodzimy też do czegoś takiego, że praktycznie ta podstawa programowa może się stać jakąś podstawą kagańcową, dlatego że jeśli nauczyciel nie będzie mógł mówić o całości historii, czy nie będzie jedno wynikało z drugiego, jeśli nie będzie mógł pokazać roli Polski, Polaków w tej części Europy, wskazać na polskich bohaterów, na odpowiedzialność za zbrodnie, jakich dopuszczono się na narodzie polskim, to właściwie można by powiedzieć, że może się okazać, że będzie za to ponosił konsekwencje. No, wykreślono chociażby określenie ludobójstwa na zbrodnie, jakiej dokonali Niemcy na Woli w czasie powstania warszawskiego, czy słowo ludobójstwo zostało również wykreślone w kwestii Wołynia. Trudne to są sprawy, bo nauczyciel może nazywać sprawy po imieniu, natomiast może się okazać, że dzieci, młodzież będą oskarżali wraz z rodzicami tego nauczyciela o to, że posługuje się niewłaściwą nomenklaturą, bowiem Ministerstwo Edukacji i Nauki wykreśliło zbrodnie na Wołyniu, czy zbrodnie, jakiej dokonali Niemcy na Woli, jako zbrodnie ludobójstwa.
Edukacja historyczna odbywa się nie tylko w szkole, ale poprzez różne instytucje kultury, przez muzea, przez sztukę, przez kulturę i też te decyzje, które do nas dochodzą w Polsce, o między innymi wypowiedzenie umowy na finansowanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, także inne instytucje kultury, Instytut Pamięci Narodowej, gdzie tłumaczone to też jest właśnie ukrócaniem pewnych dóbr, które właśnie jakaś partia polityczna sobie tam robiła, nie patrzy się właśnie na to, co za tymi narzędziami może dobrego się dziać i jaki jest potencjał też tej edukacji, która jest szczególnie kierowana do ludzi młodych, też poprzez wykorzystywanie dzisiejszej techniki, zdobyczy techniki.
To jakbym czytał właściwie jakieś opracowania z epoki co najmniej PRL-u, jeśli nawet nie stalinizmu. Z jednej strony odcinamy ucznia od polskich muzeów, bo już nie poleca się odwiedzania tego typu miejsc, a jeśli na przykład pozostawia się w przedmiocie historia i teraźniejszość tego typu rozwiązania, to chciałbym Państwu przeczytać, jak to zmieniono. Do tej pory była mowa o tym, że warto odwiedzać lokalne miejsca pamięci związane z omawianymi wydarzeniami. I tu był podany przykład, na przykład mogiły żołnierzy wyklętych. Teraz zostało to zamienione na mogiły żołnierskie. Mogę rozumieć, że mogiły żołnierskie to również mogiły czerwonoarmistów, bo również takie mogiły znajdują się na ziemiach polskich. Więc no, na to by wychodziło z tego zdania, bo jeśli teraz to zdanie brzmi warto odwiedzać lokalne miejsca pamięci związane z omawianymi wydarzeniami, no to omawiane wydarzenia to również mogą być wydarzenia związane oczywiście z przemarszem wojsk sowieckich przez ziemię polskie pod koniec II wojny światowej. I może się okazać, że tego typu miejsca będą odwiedzane. Proszę zwrócić uwagę na kolejne zmiany, mianowicie była mowa o miejscach martyrologii. Tutaj był podany przykład, na przykład budynki dawnych katowni. Słowo katownie zostało skreślone i zamienione na areszt Urzędu Bezpieczeństwa. To nie były areszty. Areszt to jest współcześnie. To były katownie, bowiem tam ludziom wyrywano paznokcie i no już nie chcę podawać tutaj przykładów, w jaki sposób jeszcze torturowano, ale z aresztem to miało niewiele wspólnego. To były faktycznie katownie Urzędu Bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, to jakby pisali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, nawet Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie zmienia się nomenklaturę katowni Urzędu Bezpieczeństwa na areszt Urzędu Bezpieczeństwa. To nawet nie jest mowa o Służbie Bezpieczeństwa, bo Urząd Bezpieczeństwa Publicznego został rozwiązany jeszcze w okresie stalinizmu, jeszcze przed 56 rokiem. Potem była Służba Bezpieczeństwa, więc to są te najgorsze lata do 54 roku, kiedy to faktycznie były katownie UB, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście tutaj odcina się, tak jak mówiłem, uczniów również od korzystania z bogatej oferty edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, archiwów państwowych. Także rzeczywiście tutaj konsekwentnie próbuje się nie tylko zmieniać historię, nie tylko nadać nieprawdziwy dyskurs, nieprawdziwy obraz tej historii, ale również odciąć młodzież, odciąć współczesne pokolenie od naszego dziedzictwa.
Bardzo dziękuję. 2 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat, edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66, kierunkowy do Stanów Zjednoczonych i Kanady to 011 48 56. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże, na wstępie chciałem pogratulować księżom, że prowadzicie codziennie tak fantastyczne dyskusje na różne tematy. Jest to praktycznie jedyna stacja, która po prostu podnosi te wszystkie tak skomplikowane problemy dnia codziennego. Natomiast ja, odnosząc się do tej dyskusji, chciałbym zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Pierwsze...
Pana pan imię jeszcze?
Tadeusz.
Prosimy bardzo.
Pan doktor o godzinie tam chyba przed 7 jechałem samochodem i słyszałem. I mówił pan doktor nad między innymi takie, że mamy polskich bohaterów, natomiast mówił o Niemcach na przykład, że tam są odpowiedzialni za zbrodnie. Przy czym musimy spojrzeć, według mnie oczywiście, mogę się po prostu mylić, ale my budujemy swoją narrację historyczną w oparciu o tych rzeczywiście ludzi, którzy zginęli, którzy byli zabici, skatowani przez Niemców czy przez Rosjan. Natomiast tam w Niemczech znowu jest sytuacja taka, że oni również budują ten oparciu dla których nami byli po prostu bandyci, to dla nich są niekiedy bohaterami. To jest ten po prostu taki pewien dysonans. Druga rzecz to historia jest jedną z najpiękniejszych według mnie nauk, dlatego że ona obrazuje historię, obrazuje przeobrażenia świata. I wydaje mi się, że mówiąc o historii, trzeba patrzeć nie jako o samych wydarzeniach, bo one dla mnie są po prostu jedynie kartami historii, natomiast należy spojrzeć na przyczyny i na skutki. I wydaje mi się, że w polskich podręcznikach za mało jest na ten temat mówione. Za mało po prostu mówimy mniej więcej, na przykład weźmy powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe. Za mało mówimy o sytuacji, jaka była w Europie, co oddziaływało, jakie były skutki, jakie były przyczyny wybuchu tego powstania. Mówimy bardzo tylko krótko, opisując wydarzenia w Polsce, natomiast Polska od tysiąca lat nie jest sama w sobie istotą, tylko ona jest elementem całej układanki europejskiej czy światowej. I nie można mówić tylko o Polsce, tylko trzeba po prostu patrzeć na całokształt sytuacji na świecie panujące w danym okresie.
Bardzo dziękuję.
I tutaj szanowny pan doktor mówi, pan profesor, przepraszam, że ja źle tytułuję po prostu, pan profesor mówi na temat tego, że zostały wykreślone jakieś elementy tego w tym nowym programie. I czy tutaj nie ma jednej podstawowej rzeczy, które według mnie Państwo, którzy będziecie budowali ten program, powinni się odpowiedzieć na pytanie, po co uczymy tej historii, dla kogo ta historia jest i jaki ma być cel tej historii. Jakiś młody człowiek dzwonił też tam około 7 i mówił, że dlaczego on ma się uczyć o Karolu Wielkim, dlaczego ma się uczyć o wojnach tam w Grecji, tego, bo ten człowiek nie rozumie istoty, że historia jest to element, który się pewne rzeczy ciągle powtarzają. Jeśli nie zrozumiemy Greki, nie zrozumiemy Rzymian, nie zrozumiemy Francji w VIII wieku, no to po prostu jest to nasze zubożenie. I powiem jeszcze, że wiele lat temu wziąłem podręcznik do mojej córki do historii i po prostu załamałem się. Bo na przykład na temat XVII wieku, no to było normalnie tam na 30 stronach, połowę to były obrazki związane z budową statków, flag szwedzkich, polskich. I te dzieci nie rozumieją w ogóle o co chodzi w tym. I zastanawiam się jeszcze, kończąc dyskusję, czy nie należałoby zrobić czegoś takiego, że zbudować okresy, w którym po prostu ta historia winna być, i żeby dawać mniej materiału, jeśli idzie walka o ten materiał, natomiast więcej, żeby dzieciaki, tak jak na studiach, mogły po prostu przygotowywać te materiały i tym bardziej zainteresować, bo mówię, historia to piękna rzecz i uważam, że dzisiaj wiele osób nie rozumie historii i dlatego takie popełniane są wszędzie błędy. Dziękuję serdecznie, przepraszam za tak długą, ale uważam, że historia to jest jedna z najpiękniejszych nauk i rzeczywiście dopiero jak człowiek weźmie książki z różnego rodzaju, z różnych autorów, dopiero zaczyna budować to, dlaczego były takie przyczyny, dlaczego były inne. Weźmy na przykład Gietzwał, na przykład.
Panie Tadeuszu, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Wszystko dobrego. Jeszcze raz księżom gratuluję za tak normalnie wspaniałe dyskusje, które księża prowadzą każdego dnia i słucham tego po prostu, bo to naprawdę jest jeszcze kiedyś takie były dyskusje nocą.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za dobre słowo z Panem Bogiem. Staramy się tutaj rozmawiać, dochodzić do prawdy, patrzeć jak naprawdę jest. Panie doktorze, prosimy bardzo.
Myślę, że to podstawowe pytanie, w jakim celu uczymy się historii. Cała podstawa programowa do przedmiotu historii jest złożona z trzech części. Pierwsza część to właśnie podane cele, w jakim celu uczymy się historii, w jakim celu uczymy nasze dzieci. Druga część to treści szczegółowe, o których Państwu mówiłem, co zostało powykreślane. I trzecia część to sposoby realizacji. Sposoby realizacji na przykład poprzez wycieczki, akademie, prawda, współpraca właśnie z instytucjami jak IPN, jak archiwa państwowe. Więc chciałbym Państwu przeczytać cel nauczania historii ze szkoły podstawowej, ale od razu zaznaczę, żeby Państwo mieli świadomość, że to, co przeczytam, zostało wykreślone z podstawy programowej, mimo że nie jest nauczane de facto dzieci. To jest po prostu cel, który jest wskazany dla tych, którzy będą pisali programy nauczania, ci, którzy będą pisali podręczniki dla nauczycieli. A mimo to zostało wykreślone, więc to w żaden sposób nie odchudza podstawy programowej. Więc proszę posłuchać, będziemy wiedzieli właśnie, dlaczego zostało to wykreślone. Cel został tak sformułowany. Dla szkoły podstawowej. Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach od poznania przeszłości małej ojczyzny, przez losy kraju i jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które przez wieki wyraża najpełniej, nieustannie obecna w naszej historii idea wolności. Proszę zwrócić uwagę, to zostało wykreślone. Nie ma mowy, że wszystkie te elementy, czyli nauczanie historii, prowadzi nas do tego, jeszcze raz przeczytam ostatnie zdanie, abyśmy nieustannie dążyli do tego, aby utrzymać wolność. Przeczytam ostatnie zdanie jeszcze. Tych wartości, które przez wieki wyraża najpełniej nieustannie obecna w naszej historii idea wolności. To jest idea, która przyświecała naszej historii, naszemu krajowi. Nie każdy naród ma taką historię. Są kraje, które odbierały tą wolność innym. To jest ich historia. Być może będą nawiązywali do tego, że ich tradycją jest na przykład silna władza i że oni chcą mieć taką silną władzę. My mamy zupełnie inną ideę, mamy ideę wolności. Możemy nawiązywać przywileje szlacheckie, czasy Sejmu Wielkiego czy sejmików, czasy oczywiście Konstytucji 3 maja, walka o wolność naszą i waszą, powstania XIX-wieczne, walka we wrześniu 1939 roku, w czasie II wojny, po II wojnie światowej. Tak to wyglądało. Przeczytam jeszcze dalej też dla szkoły podstawowej, jak jest określony cel, jak był określony cel, bo to, co Państwu czytam, jest wykreślone. Dzieje ojczyste, wypełnione bohaterstwem i codziennym trudem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości. Ten bagaż minionych czasów wszyscy powinniśmy poznać. Szkoła, nawet najlepsza, nie nauczy wszystkiego, dostarczy jednak narzędzi, by wiedzę samodzielnie poszerzać, zachowując przy tym niezbędny krytycyzm i dbając o rzetelność przekazu. Co jest złego w tym, że będziemy nauczać krytycyzmu, że będziemy uczyć rzetelności przekazu? Dalej wykreślono. Duma z dokonań przodków nie powinna zatem przeradzać się w bezmyślną apologię, a krytycyzm nie musi wejść do negowania sensu zbiorowego narodowego wysiłku, który przecież na trwałe zakorzenił nas, Polaków, w sercu Europy. Podczas przedmiotu historia w naturalny sposób kształtowane są takie wartości jak ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura. Czymże zawiniliśmy w takim razie młodzieży, że teraz nie będziemy uczyć kultury, tolerancji, odwagi, krytycyzmu, odpowiedzialności? To są podstawowe kwestie, które były wyłożone w podstawie programowej, a które zostały wykreślone.
Te wykreślenia, które są zrobione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są, jak samo ministerstwo tłumaczy, propozycjami. Do tych propozycji można się odnosić do poniedziałku, jak czytamy na stronie ministerstwa, zgłaszać uwagi do propozycji zmian w podstawach programowych. Oczywiście te propozycje już są jakimś nakierowaniem na to, w jakim kierunku te zmiany pójdą. Wiemy też, że minister edukacji narodowej, pani Barbara Nowacka, też powiedziała, że jeżeli chodzi o to wykreślenie, nieużywanie słowa ludobójstwo w rzezi wołyńskiej, że na pewno się na to nie zgodzi, na pewno dużo potrzeba oporu społecznego, dużo takiego pozytywnego rozgłosu, żeby ten głos społeczeństwa był słyszalny, aby tych zmian, propozycji, jak czytamy, było jak najmniej, prawda? Bo to też będzie zależało od tego, jak to łatwo przejdzie do porządku dziennego. Ja jeszcze zanim oddam głos to panu doktorowi, to odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przepraszam za mój głos, ponieważ jestem chora i mam chrypę. Mam przed sobą pracę Polska na morzu. To jest wydanie z 1935 roku. To jest moja własna książka stara.
Pani imię?
Oryginalna. I ona jest wydana właśnie w 1935. Zresztą wracam jeszcze do tego. Mój ojciec walczył w 1920 roku. Wrócił piechotą z Moskwy z Bolszewią. I kiedy zwyciężyli, to właśnie szedł w pierwszym szeregu. W ogóle był z rodu prawdzik, z herbu prawda, jeszcze dawniej stary. W związku z tym dla nas ta prawda jest bardzo ważna. I otóż wracam do tej książki.
A pani imię?
Bronisława.
Prosimy bardzo.
I chodzi o to, że ta książka, chciałam zapytać, czy pan profesor ma taką samą książkę oryginalną, bo jako historyk być może gdzieś tam jest akurat. Bo gdyby nie, to myślę, że warto by było panu ją oddać po prostu. Tym bardziej, że no, pewnie, że mogłabym oddać swoim tam jakimś z rodziny. Jednak oddałam im już dwie takie cenne książki. Uważam, że szkoda, bo jeden z tam jakichś potomków to akurat uczy się historii, warto było, ale ta druga to nie wiem. I teraz właśnie ta książka, to jest Główna Księgarnia Wojskowa Warszawa w 1935 roku. Ona jest Polska na morzu, praca zbiorowa panów, tak napisane, TP, doktora Mieczysława Boguckiego, licencjata Kazimierza Domela, wicemarszałka Jana Dębskiego, generała Gustawa Orlicz-Breszera, Antoniego Heinricha i tak dalej, ministra inżyniera Jubiusza Kwiatkowskiego. Po prostu cała elita z tych czasów, oni napisali taką pracę zbiorową, zresztą to nie byli tacy tam byle kto, tylko oczywiście ludzie wykształceni, mądrzy i wspaniali. I ta książka ma oryginalne po prostu zdjęcia i tam na przykład Gdynia w 1924 roku, zdjęcia oryginalne, wszystko to tutaj jest. I tak myślę, że warto by było chyba, żeby taka, to jeśli pan profesor nie ma takich rzeczy, to może warto by było kiedyś tam jakoś przekazać to, bo chyba warto zostawić w historii jakiś oryginał napisanego dzieła z 1935 roku, czyli roku, w którym ja się urodziłam. No więc właśnie to jest takie moje pytanie, a książkę mam przed sobą w tej chwili, ewentualnie jeśli pana by to interesowało.
Dziękujemy bardzo, panie Bronisławo. Oddajemy głos panu doktorowi. Prosimy bardzo.
Warto zachować oczywiście tak cenne książki w swoich zbiorach. Oczywiście warto odnosić się również do tej dawnej historiografii, dlatego że dawniej pisano w prostszy sposób, prostszym językiem. Dzisiejsze podręczniki rzeczywiście nie są wcale takie łatwe dla części młodzieży. Warto zadbać o nieco prostszy język, ale to nie oznacza, że będziemy rezygnować z treści, zwłaszcza z treści, które dotyczą bezpośrednio, można by powiedzieć, współczesnego życia, bo jeśli mówimy o czasach PRL-u, II wojny światowej, to wprost te dzieje oddziałują w jakiś sposób, czy też kształtują naszą współczesną rzeczywistość, bo przecież jesteśmy uboższym krajem na przykład od Niemiec, tylko dlatego, że po II wojnie światowej nie mogliśmy się swobodnie rozwijać, bo zostaliśmy wpisani w orbitę gospodarki planowej, fundowanej nam, czy w jakiś sposób organizowanej przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Nie mogliśmy skorzystać z planu Marszala. Wreszcie brakowało inżynierów, fachowców, których po prostu Niemcy zabili w czasie II wojny światowej. A Republika Federalna Niemiec, mimo zniszczeń wojennych, miała gospodarkę, którą mogła rozwijać w czasie II wojny światowej, która nie była grabiona w czasie II wojny światowej, można było ją tylko odbudować. Miała fachowców, inżynierów, bo nikt nie dokonywał eksterminacji elit niemieckich w czasie II wojny światowej. Wreszcie Republika Federalna Niemiec mogła skorzystać z pomocy z planu Marszala i mogła rozwijać się w gospodarce wolnorynkowej. Więc rzeczywiście trzeba znać tą historię współczesną, aby zrozumieć, z jak trudnego położenia Polacy wyszli bez pomocy innych krajów, bowiem Solidarność głównie doprowadziła do wyzwolenia Polski z podpanowania komunistów i Polacy sami dokonali ogromnego postępu technologicznego, gospodarczego, ciężko pracując na ten dobrobyt, który dzisiaj w kraju mamy.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Arek z Lublina. Chciałbym bardzo podziękować panu doktorowi za świetny program, za świetne wystąpienie. Ja również jestem nauczycielem, ponad 20 lat w zawodzie, historykiem, uczyłem we wszystkich typach szkół, w gimnazjum, jak były gimnazja, uczyłem również w szkole podstawowej, teraz uczę w szkole ponadpodstawowej, w szkole średniej i myślę, że przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle jest potrzeba ograniczania podstawy programowej dla nas historyków. Ja stwierdzam, że takiej potrzeby zupełnie nie ma. Podstawa programowa jest tak przygotowana, że jesteśmy w stanie spokojnie zrealizować program. I tak jak zapoznawałem się z tymi propozycjami zespołu ekspertów, to tak sobie myślę, tak sobie pomyślałem, czy nie mamy tutaj do czynienia z takim mechanicystycznym podejściem, żeby sięgnąć do koniecznego, jeśli chodzi o ograniczanie tych podstaw programowych, po prostu no, takie bizantyjskie podejście. Trzeba ograniczyć, więc ograniczamy. Pan dyrektor tutaj wskazał na kwestie tożsamościowe, tak bym to nazwał. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na taką jedną rzecz, tak czysto praktycznie. Kiedy widzimy, co wykreślono, pewne szczegółowe informacje, to zastanawiam się, jak zareagują na to twórcy podręczników, jak zareagują na to twórcy arkuszy maturalnych. To wykreślenie to będzie bardzo poważny problem dla uczniów. Tutaj uczniowie powinni zareagować. Kiedy my mamy te informacje o bohaterach, o wydarzeniach, o faktach, one muszą się znaleźć w podręcznikach. To jest taki kościec, to jest taki wspólny mianownik. I przeglądając różne podręczniki, wiem, że w każdym z nich będzie wspomniana Inka, będzie ojciec Kolbe, będzie bitwa pod Grunwaldem. Osoba tworząca arkusz maturalny wie, że musi to wziąć pod uwagę. Natomiast w tym momencie, kiedy to wszystko jest wykreślone, niestety, ale no, myślę, że można powiedzieć, czeka nas chaos. No i to jest taki przedsmak tego, co nam będą proponowali obecnie rządzący za kilka lat, bo przecież tutaj plany są dalekosiężne. Pan doktor również wspomniał, no, rozdzielając podstawę programową od podręczników, zwrócił uwagę na kwestię podręczników, gdzie rzeczywiście być może niektóre treści są zbyt szczegółowe. I tutaj można byłoby dyskutować właśnie bardzo spokojnie, bez obcinania tych wartościowych, ważnych rzeczy, co powinno zostać, z czego moglibyśmy zrezygnować. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Arkadiuszu. Pozdrawiamy z Panem Bogiem, panie doktorze.
Dziękuję panu profesorowi. Myślę, że rzeczywiście pan profesor tutaj jako doświadczony nauczyciel podjął bardzo ważną kwestię, mianowicie apelu do młodych ludzi, do młodzieży, aby bronili historii Polaków, którzy walczyli w bitwie o Anglię, bowiem wykreślono z podstawy programowej w liceum ogólnokształcącym udział Polaków na przykład w bitwie o Anglię. To nawet sami Anglicy mają świadomość, że Polacy bronili Anglii i że odegrali rolę kluczową w obronie Anglii. Dojdziemy do paradoksu, że sami jako Polacy nie będziemy wiedzieli o tym, że uczestniczyliśmy w bitwie o Anglię i że tej Anglii broniliśmy. Brońmy pamięci o miejscach Holokaustu, o miejscach martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej, bowiem również wykreślono przykłady właśnie heroizmu Polaków w czasie II wojny światowej, wykreślono Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wykreślono polski cmentarz wojenny w Kateniu. Brońmy polskich bohaterów, którzy bronili Westerplatte. Najpierw oni bronili Westerplatte, a teraz my brońmy pamięci o Westerplatte, bowiem to Westerplatte jest wykreślane z polskiej podstawy programowej. To jest chyba kwestia kluczowa, rzeczywiście, aby młodzież zainteresować odpowiedzialnością za polską historię i tak jak nasi przodkowie bronili Polski, tak my brońmy pamięci o tych, którzy tej Polski bronili.
Bardzo dziękujemy. I kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dziękuję. Chciałem na wstępie bardzo podziękować serdecznie ojcu prowadzącemu i redakcji za zaproszenie pana doktora Derewendy. Jako osoba z młodego pokolenia postanowiłem przedzwonić dzisiaj do państwa na audycję z tego względu, że jeśli chodzi o temat zmian programowych...
A pana imię jeszcze?
Tak, przepraszam bardzo. Jakub z Pomorza.
Prosimy bardzo, panie Jakubie.
Chciałem powiedzieć ze swojej strony, że jest mi bardzo przykro, że są w tej chwili proponowane jakby projekt zmian w zakresie zmiany programowej nauczania historii. Jest to bardzo przykra sprawa. Przede wszystkim powinno się zwiększać liczbę godzin historii w szkołach, ponieważ tak jak pan doktor przed chwilą raczył zauważyć, młodzież powinna znać swoje poczucie historii własnego kraju. Dzięki właśnie przede wszystkim tej pamięci historycznej, dzięki historii naszej ojczyzny, która tak naprawdę jest fundamentem do dalszego funkcjonowania społeczeństwa, bo tak naprawdę dzięki pamięci historycznej poprzednich pokoleń udało się przejść najtrudniejsze okresy historyczne, okres zaborów, następnie obie wojny światowe, a potem następny okres po II wojnie światowej. Dzięki tej mobilizacji społeczeństwa i utrzymywaniu pamięci historycznej udało się przejść wszystkie te właśnie najtrudniejsze okresy. I naprawdę jest mi bardzo osobiście przykro, bo sam jestem pasjonatem historii i od dawien dawna na własną rękę analizuję różne fakty historyczne. Jest to mój obszar zainteresowania. I generalnie jest to bardzo przykre to, co się dzieje i to, co obserwuję. Mam nadzieję, że te zmiany programowe nie nastąpią w takim zakresie, w jakim to jest zaproponowane, zaproiektowane. I naprawdę bardzo się cieszę, że w dzisiejszym dniu został poświęcony w ramach audycji Rozmów Niedokończonych został poświęcony odcinek właśnie edukacji historycznej, bo to jest bardzo ważny element funkcjonowania państwa. Przede wszystkim u młodzieży powinno być, tak jak pan doktor zauważył, przede wszystkim więcej form nauczania historycznego. Od wyjść do muzeów, po inne formy nauczania, bo to jest fundament funkcjonowania naszego państwa. I na zakończenie, jako były uczeń pana doktora z czasów edukacji gimnazjalnej, licealnej, chciałem jeszcze raz bardzo podziękować panu doktorowi za wkład w moją edukację historyczną na tamtym etapie i że chciałem powiedzieć, że potrzeba jak najwięcej takich osób jak pan doktor, prawdziwych pasjonatów historii, osób z powołania. Takich nauczycieli historii potrzeba dla naszych następnych pokoleń. Jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzi i pozdrawiam serdecznie pana doktora i ojca prowadzącego i całą redakcję.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy również panie Jakubie i panie doktorze, prosimy.
Jak miło słyszeć mojego ucznia. To jest sztafeta pokoleń. To jest pewien łańcuch pokoleń. Jeśli go raz zerwiemy, bardzo trudno będzie odbudować. Cieszę się, że moi uczniowie są już dorosłymi ludźmi, że biorą odpowiedzialność za naszą historię, bowiem po nas będą kolejne pokolenia i o to toczy się bój, aby nie zerwać tego łańcucha pokoleń, który trwa od czasów Mieszka I, od państwa pierwszych Piastów i który nie został przerwany ani w czasie zaborów, co tutaj pan przed chwileczką zauważył, choćby duma właśnie z polskiej historii powodowała i odniesienie do tej historii, że nie sposób nas było wynarodowić i pozbawić właśnie przywiązania do wolności. Nie sposób było też to uczynić w czasie II wojny światowej czy w okresie PRL-u. Ale ja jeszcze raz powtórzę ten apel właśnie do młodych, aby bronili Westerplatte, które zostało wykreślone z podstawy programowej do liceum ogólnokształcącego, aby bronili polskich bohaterów, pamięci o tych polskich bohaterach, aby bronili tych miejsc pamięci jak Palmiry, Piaśnica, niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi, Ponarów, Miednoje, Charkowa, te wszystkie miejsca Zamojszczyzny, aby bronili pamięci o tych miejscach. Jest internet, są możliwości zorganizowania się w grupy, jest możliwość pisania maili do ministerstwa. Wreszcie, aby pokazać, że młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za polską historię, bo tu się próbuje jakiś odwrócić wszystko, pomieszać, pokazać, że młodzież polska nie interesuje się historią, że to dla młodzieży pozbawia się ich wiedzy o Westerplatte. To jest całkowicie pozbawienie, można by powiedzieć tutaj, naszych podstaw i postawienie wszystkiego na głowie. To jest wezwanie do młodych ludzi. Organizujcie się na grupy, na fora internetowe, bombardujcie informacjami Ministerstwo Edukacji. Można stanąć pod tym ministerstwem, pokazać, że jesteśmy jako uczniowie, jako młodzież i bronimy Westerplatte tak, jak żołnierze na Westerplatte bronili Polski. Kto obroni pamięć o naszej historii, jeśli my sami Polacy nie obronimy tej pamięci?
Bardzo dziękujemy. 32 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? A naszym gościem jest pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie to chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi słuchaczka z Małopolski. Ja jestem wieloletnim pedagogiem. Bernadetta. A ja jestem wieloletnim pedagogiem, równocześnie mam już trochę lat i wychowywałam się w bardzo tradycyjnej rodzinie, gdzie na ścianach wisiały reprodukcje malarstwa Grotgera, gdzie słuchałam opowieści mojej cioci, babci, tak kazała do siebie mówić, która urodziła się w 1884 roku. Więc takie przeżycia zaborów i historia. Powiem krótko, nie będę powtarzać tego wszystkiego, co już tutaj padły zdania, z którymi absolutnie się zgadzam i powiedziałabym je, gdyby nie uprzedzili mnie przedmówcy. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedno. Mówimy, żeśmy odzyskali wolność. Nie, ja powtarzam jeszcze raz. Kiedyś to też na antenie słyszałam. Komunizm się przepoczwarzył. To jest jedna sprawa. Nieraz słyszało się o tym, że zaczyna się powtarzać XVIII wiek. Ja powiem tylko krótko. Bardzo trzeba walczyć w rodzinach o młodzież. Jeżeli jeszcze są starsze osoby, niech to przekazują. Stare książki, stare podręczniki wykorzystywać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli młodzież będzie dostawała tak mało wiedzy, to co ona kiedyś przekaże następnym pokoleniom? Nic. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jest wielkie niebezpieczeństwo. Zaczyna się wynarodowianie Polaków, odcinając nas od cudownej, wspaniałej, wyjątkowej historii, jaką mamy my Polacy. I teraz kolejna sprawa. Jeśli młodzież będzie dostawała coraz mniej tej wiedzy, jeśli zacznie się ta młodzież zachowywać, właściwie będzie taka niejaka i właściwie nie będzie wiedziała w pewnym momencie, z kim trzymać, kto komu zawierzyć, będzie się po prostu błąkała, miotała w próżni historycznej, bo wtedy można jej wszystko wmówić. I każdy będzie walczył o taką osobę niezdecydowaną, nieuświadomioną i praktycznie nie wiadomo kim się czującą, narodowo oczywiście. Więc ja gdzie tylko mogę, to namawiam, żeby młodzież uczyła się i czytała stare wydania, książki, żeby uczyła się ze starych podręczników, jeżeli są jeszcze gdzieś osiągalne. Powiem szczerze, że kiedy pierwsza reforma zaczynała być i mnożyły się podręczniki wielu różnych autorów do tego samego przedmiotu i nauczyciele sobie mogli wybierać taki podręcznik, ja udzielałam korepetycji, więc młodzieży w pewnym momencie krytykowałam także wiele podręczników. I po prostu wtedy już, proszę Państwa, kiedy powstawały gimnazja, ja wiedziałam, czym to grozi. Powiedziałam krótko, jeżeli chcecie coś wiedzieć, jeżeli chcecie mieć wiedzę z każdego przedmiotu, szczególnie język polski, historia, to uczcie się w domach, tak jak uczyły się wasze prababki za zaborów. I myślę, że jeżeli znajdzie się chociaż niewielka ilość młodzieży, która będzie to chciała robić, to Polska ma szansę przetrwać. Ja kocham historię, znam ją, rozczytuję się, porównuję różne dzieła. I przyznam się szczerze, że jestem przerażona tymi planami, właśnie tym, że chcą nas wynarodowić. Stare pokolenia odchodzą, szczególnie stare pokolenia inteligencji, a zaczynają dominować i dominują zresztą pokolenia wychowane powiedzmy z czasów PRL-u, kiedy to właśnie im się wszystko należało, a innym nie. Szczęść Boże wszystkim, serdecznie pozdrawiam i powtarzam, niech rodzice się zajmą dziećmi, jeśli chcą mieć potem konkretną osobę w domu, bo ja to widzę, młodzież się zagubi całkowicie.
Bardzo dziękujemy Pani Bernadeto, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem, Panie Dyrektorze.
To chciałbym się odnieść zwłaszcza do tych słów dotyczących XVIII wieku. Polska ma dwa takie najbardziej jaskrawe przykłady. Tutaj przykłady właśnie utraty wolności, niepodległości. Jeden ten bliższy to oczywiście 1 września, czyli wrzesień 1939 roku, kiedy dość sprawnie w ciągu kilku tygodni Polska utraciła własną państwowość, utraciła niepodległość i rzeczywiście całe pokolenia musiały znowu walczyć o to, żeby odzyskać tą niepodległość. Najpierw z bronią w ręku, w czasie II wojny światowej, bezpośrednio po II wojnie światowej, potem poprzez obywatelskie nieposłuszeństwo, poprzez strajki w czasach Solidarności. Drugie odniesienie to oczywiście odniesienie do wieku XVIII. Wtedy Polska traciła tą niepodległość bardzo długo, bo najpierw utraciła pewną podmiotowość na arenie międzynarodowej w XVIII wieku. Następnie na tyle, że właściwie nawet o wyborze polskiego króla decydowała de facto carica Katarzyna, a nie polska szlachta, a nie sami Polacy. Ostatecznie doszło do trzech rozbiorów, rozłożonych w czasie, jak wiemy, czyli w trzech aktach. Trzy sąsiednie kraje, Austria czy też kraj Habsburgów, nie brał udziału w drugim, co prawda, rozbiorze, ale zasadniczo trzy kraje ościenne, silne kraje ościenne w trzech aktach doprowadziły do unicestwienia państwa. ale teraz również mając wolność, nie mamy tej wolności danej raz na zawsze. Jesteśmy odpowiedzialni za tą wolność. Też jesteśmy zagrożeni, że niekoniecznie w wyniku szybkiej agresji musimy utracić swoją własną wolność, niepodległość czy podmiotowość na arenie międzynarodowej, ale może to być dłuższy proces, kiedy najpierw utracimy swoją podmiotowość, a potem właściwie będziemy, czy w naszych sprawach będzie decydowało inne państwo. Warto uczyć się historii, aby wyciągać wnioski z tej historii i to jest adres przede wszystkim do młodych, dlatego że młodzi będą i są, wchodząc w życie dorosłe, odpowiedzialni za tą naszą historię, za budowanie naszego kraju. Jest to apel do młodych i ja go powtarzam, brońmy Westerplatte, brońmy naszej historii, brońmy pamięci o tych, którzy bronili naszej wolności i którzy często, tak jak ojciec Maksymilian wykreślony z podstawy programowej, oddali życie za wolność.
Bardzo dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
W telefonie dzwonię właśnie tutaj, chciałem w sprawie tej edukacji historycznej. Ja się interesuję historią, czyli dotyczące pierwszych piastów, dotyczące, bo ziemia sandomierska bardzo dużą rolę odgrywała w okresie piastowskim, początki państwa polskiego, czyli Bolesław Chrobry, Leszek Biały, lubię historię.
Pana imię?
Hubert.
Tak, panie Hubercie.
Czyli ziemia sandomierska, jak gdyby powiedzmy dużą rolę to odegrała, po prostu historia jest nauczycielką życia, bez niej nie jestem w stanie zrozumieć życia.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana doktora i dyrektora jednocześnie. I bardzo dziękuję również, tak jak inni, za to, że się porusza w Radiu Maryja taki temat, tylko że to podobno do jutra już można tylko coś tam wypowiadać się. W ogóle
do poniedziałku.
To dziwię się tej metodzie ministerstwa, że powinny być konsultacje jakieś. Nie wiem, to jest dla mnie tak samo denerwujące, delikatnie mówiąc, jak to przejęcie tej władzy, takie narzucenie nam czegoś. No teraz się do młodzieży zabierają. Ale przepraszam, postaram się szybko. W pierwszej części, panie doktorze, jeden z młodych ludzi, znaczy bardzo wzruszył mnie ten człowiek, który wymieniał te swoje kolejne pokolenia zasłużone dla ojczyzny. I on powiedział, właśnie mówił, że i wtedy mi się to skojarzyło, jak on mówił, z tym, co przed wojną mówiono, i to może teraz to nie jest, że tak powiem, w modzie, ale takie pytanie zawsze zadawano ludziom, kto cię rodził? A to niby takie proste pytanie, to znaczy nie było to badanie od pokoleń kolejnych, ale jednak ważne jest, w jakim rodzie człowiek jakoś się urodził. I ta pani, co przed chwilą mówiła, że w PRL-u, że coś tam, że taka mentalność, że lepiej, więcej się należało niż innym, mnie się to skojarzyło. Dlaczego teraz nie patrzy się na to, wybierając nawet ministrów? No przepraszam, ale jeżeli pan doktor sam powiedział, przepraszam, że to tak krytycznie zabrzmi i że nie mówię o meritum, tylko oceniam właśnie to, bo tak, mamy niby, prawda, szanować tych ludzi, którzy chcą tych zmian. No dobrze, ale jeżeli pani minister Nowacka, pochodząca zresztą z rodziny, w której te prywatne szkoły, zdaje się, oni byli właścicielami prywatnych szkół, i ona mówi, że gniot na książkę profesora, którą chce wykasować, a przecież to trochę szacunku do drugiego człowieka. Jak tacy uczniowie, którzy mają takiego taką ministrę, jak mają się uczyć szacunku do innych ludzi? Jak można na książkę powiedzieć gniot? Innym frazem bardzo mnie to poruszyło, jak kurator Nowak była odwoływana. I pani minister na takim zebraniu powiedziała, no mam nadzieję, że już masz spakowane swoje rzeczy czy paczki. No przepraszam państwa, luzem, współczesność współczesnością, bo ja jestem już ze starego pokolenia, no ale no, to potem, a potem pan doktor i prowadzący i jeszcze inni ludzie z wielkim szacunkiem mówiący o ministerstwie, no to do czegoś to zobowiązuje. I jeszcze, co tu mówić o kulturze? Poza tym, jeżeli właśnie minister tak powie, że gniot, no ja jestem oburzona tym że w ogóle jak można, nie rozumiem tego, a minister kultury,
Pani
przepraszam,
Maria,
jeszcze wrócę
tak.
do pana Sienkiewicza, no też takie metody stosują, jakby na nas wypróbowywano, jak tą młodzież też spacyfikować, bo nas już ten wybór nowego rządu to jest też testowanie społeczeństwa, czy ono jest, ja nie wiem, czy ono już też nie myśli, no
Pani
bo
Maria,
to jest
dziękujemy.
Przemoc jakaś. Już kończę. W każdym razie bardzo jest mi przykro, że nikt nie pyta teraz, kto cię rodził i że ludzie nie są zobowiązani do tego, żeby powoływać się na poprzednie pokolenia, bo potem są takie tego typu traktowanie ludzi, co mnie oburza. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Mario, z Panem Bogiem i oddajemy głos Panu Dyrektorowi. Prosimy bardzo.
Tak, przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego terminu prekonsultacji publicznych, jakie zostały przez ministerstwo ogłoszone. Zasadniczo reforma jest planowana, jeśli w ogóle to można jakąkolwiek reformą nazwać, bo to raczej zbrodnia niż reforma, na podstawie programowej. Te zmiany mają zostać wprowadzone 1 września bieżącego roku. Natomiast na prekonsultacje publiczne, no to nawet trudno to tutaj, proszę Państwa, traktować poważnie, bo jest tydzień czasu od 12 do 19 lutego. No to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Jakiś tam obowiązek prekonsultacji publicznych zostanie spełniony, ale szanowni Państwo, jeśli ktoś chciałby rzeczywiście przeprowadzić takie prawdziwe prekonsultacje publiczne, no to chyba nie w ciągu jednego tygodnia, bo w ciągu jednego tygodnia, no to cóż można, proszę Państwa, tutaj zrobić. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak mają zostać przygotowane podręczniki. Jeśli mamy te prekonsultacje, to kiedy ministerstwo ogłosi nową podstawę programową? Kiedy mają zostać napisane nowe podręczniki i przygotowane do tej podstawy programowej? To jest jeden wielki chaos, to jest anarchia wręcz, można by powiedzieć, w polskiej szkole, jaką wprowadza, jaką funduje tutaj Ministerstwo Edukacji. Trudno, proszę Państwa, nawet do tego się ustosunkować.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Łańcuta. Ja jestem nauczycielem emerytem. No niestety nie uczyłam historii. Ja to widzę tak. PiS podniósł Polaków z kolan. Przez właśnie przypominanie o wielkich bohaterach, patriotach naszych, przez podkreślanie ważnych wydarzeń, rocznic naszej ojczyzny i organizowanie akademii, wieców, składanie wieńcy przy pomnikach bohaterów. A obecny rząd chce po prostu nas poniżyć. Uważa, że po co taka wiedza Polakowi, który ma nad ludziom, Niemcom, zbierać szparagi na przykład. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani Krystyno za ten telefon. Pozdrawiamy. Panie doktorze, jakiś komentarz?
Tak, tu chciałbym jeszcze, proszę Państwa, wskazać z tych prokonsultacji. Ministerstwo podało najważniejsze zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego do historii i jest tutaj mowa o tym, że usunięto sformułowania stronnicze zawierające wątpliwe rozstrzygnięcia. Ja bym chciał wiedzieć, w którym miejscu usunięto treści właśnie, które uznano za stronnicze i zawierające wątpliwe rozstrzygnięcia, ponieważ trudno mi tego się doszukać. Nie wiem, czy te zawierające wątpliwe rozstrzygnięcia to jest na przykład ludobójstwo na Woli, ponieważ tam skreślono słowo ludobójstwo. Może dla autorów jest to rzeczywiście stronnicze albo wątpliwe rozstrzygnięcie, że kilka tysięcy Polaków, Niemcy po prostu dom po domu, kamienica po kamienicy zamordowali na Woli. na Woli, w roku 1944. Przykro rzeczywiście takie rzeczy słuchać, ale to jest tym bardziej zagadnienie dla młodego pokolenia, które powinno w tych kwestiach wziąć sprawy w swoje ręce.
Bardzo dziękujemy. 48 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Wracamy po krótkiej przerwie melodycznej. Godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk KUL-u i dyrektor oddziału IPN-u w Lublinie. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman mówi.
Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję za właśnie ten program i jeżeli chodzi o te uwagi pana profesora, są słuszne. Ja jestem po 80 jeszcze z okresu tego, który był słusznie minionym, ale ja sobie przypominam to zaangażowanie profesorów, nauczycieli od historii bardzo duże było. Tak pięknie, jeżeli chodzi o chociażby syzyfowe prace, to były tak szeroko omówione, tak samo z języka polskiego na wartościowej literaturze Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza. Pomimo, tak jak mówię, pomimo tego okresu, który był, a więc bardzo dużo zależy od nauczycieli. Tylko ja pragnę zwrócić, ponieważ pan profesor i słusznie, no bo trzeba mieć nadzieję odnośnie młodzieży, ale ja powiem tak, no bo to na własnych wnuczkach obserwuję, one chodzą właśnie do liceum. To ja na młodzieży obserwuję tak, bo nauczyciele od historii są pasjonatami, nauczyciele od polskiego są pasjonatami, nauczyciele od fizyki, od chemii, od matematyki są pasjonatami. I w związku z tym ta młodzież, ona ma bardzo, ja nie relatywizuję teraz, co jest ważne, a co nie, tylko ja obserwuję na wnuczkach, że one bardzo dużo poświęcają czasu na naukę. Ja mam osobiście wątpliwości, czy młodzież zechce teraz apelować do pani ministra, czy ministrowej, jak ona tam teraz, bo mówię, bardzo, bardzo dużo młodzież uczy się, a jeszcze od czasu do czasu w chwili wolnej korzysta z korepetycji z angielskiego. To tak chciałem taką uwagę przekazać, ale serdecznie dziękuję i serdecznie dziękuję również za to, co jest robione w Toruniu. To wszystko to jest tak budujące, to tak przemawia. Serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Romanie, z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, prosimy bardzo.
Ja wierzę w polską młodzież. Jestem przekonany, że młodzi ludzie zrozumieją, że są odpowiedzialni za polską historię. Wiem, że wielu młodych ludzi uczy się bardzo dużo. Wiem, że to nie jest łatwe dorastać w dzisiejszym czasie. Zdaję sobie z tego sprawę, że tych treści jest bardzo wiele często, że młodzież ginie w tych treściach, ale to jest właśnie zadaniem nauczyciela, żeby tak umiejętnie poprowadzić lekcję, żeby ta młodzież jak najwięcej mogła z tej lekcji wynieść, żeby mogła jak najwięcej na tej lekcji zrozumieć. Historia nie jest trudnym przedmiotem. Historia to jednak opowiadanie, opowiadanie o dziejach. Zasadniczo historia jest interesująca. Ale jeśli rzeczywiście do młodzieży dotrze informacja, że pozbawiają się treści podstawowych o polskich bohaterach, o tym, co najważniejsze, to myślę, że żal nie wystarczy tylko po stronie młodzieży, że mam nadzieję i wierzę w to, że w końcu powstanie obrona przeciwko takiemu barbarzyństwu de facto na naszych przodkach, na naszych dziejach, na tym, co wartościowe w naszej historii, choćby właśnie na polskich sukcesach z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale też i na trudnej historii czasów wojny czy okresu powojennego.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Bełchatowa, Eugeniusz z Bełchatowa, z Centrum Polski. Właśnie chciałem zauważyć, że taka interpretacja po prostu taka po prostu historyczna lewicy, to jest po prostu obraźliwa. Tak dla uszu, dla rozumu, dla serca po prostu Polaka. To jest coś okropnego, by tak powiedzieć. No przecież cóż powiedział nasz ojciec niepodległości, Józef Piłsudski, aż zacytuję. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przeszłości. Proszę, to może na odbiór przejdę.
Bardzo dziękujemy, panie Eugeniuszu. Jeszcze zanim oddamy głos panu doktorowi, odbierzmy jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, czy prosimy bardzo. Tak.
Mówi Adam z Berlina i z Poznania. Jestem literaturoznawcą, germanistą, muzykologiem, nauczycielem. I chciałbym tylko zwrócić uwagę, że oczywiście w Niemczech odbywa się programowanie podręczników na płaszczyźnie landów, ale trwa ono co najmniej pół roku, a w niektórych procesach półtora roku. Poza tym chciałbym jeszcze stwierdzić, że procesy, które powodują uniknięcie jakiegoś tematu w procesie badawczym lub w podręcznikach. Ja zajmowałem się Heinem, Henrykiem Heinem, który oczywiście ze względu tego, że był Żydem, został przez prawie 20 lat wykreślony z podręczników. Żeby go znowu wprowadzić, potrzeba było 40 lat. Czyli każde skreślenie czegoś potrzeba na to dwukrotnie tyle czasu, ażeby powrócić do tego. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie tylko dzieci i młodzież, która musi poznać te tematy, ale też i nauczyciele muszą być wykształceni, ażeby je móc przekazać. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, prosimy bardzo.
Zasadniczo trudno sobie wyobrazić w ogóle wychowanie historyczne czy patriotyczne bez nauczania historii, ale pozbawienie treści podstawowych w historii tak naprawdę de facto będzie nauczaniem historii chyba tylko dla zasady, żeby nie było, że tej historii nie ma. I Niemcy mają zupełnie inną tradycję, inną historię. De facto to są różne państwa niemieckie. Jeszcze w XIX wieku nie do końca było wiadomo, jak to zjednoczenie Niemiec się dokona, czy będzie oddolne, jak próba w czasie Wiosny Ludów ostatecznie zostało dokonane odgórnie przez państwo pruskie. Austria została zupełnie poza tym zjednoczeniem państwa niemieckiego, więc trudno porównywać nawet historię Polski do historii Niemiec, choćby pod tym względem. Polskę jednak spaja historia, bowiem mamy tą wspólną tożsamość, tak jak mówiłem już wcześniej, bez względu na to, czy jest to mieszkaniec Wrocławia, Szczecina, Suwałk, Lublina, Siemiatycz, Warszawy, wszyscy odnosimy się do tej samej historii, nawet odnosimy się poza granicami. Również Polacy mieszkający poza granicami państwa polskiego, choćby na wschodzie, mieszkańcy, nie wiem, dzisiaj Litwy, czy Ukrainy, czy Białorusi, oni również odnoszą się do tego wspólnego dziedzictwa historycznego, a nawet polska Polonia, rozsiana po całym świecie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy w innych krajach, również odnosi się do tego wspólnego dziedzictwa i warto, abyśmy mogli przekazać tą naszą historię młodemu pokoleniu, bo de facto to, co się w tej chwili dzieje, czy co funduje na Ministerstwo Edukacji, to jest pozbawienie możliwości oddania tej historii w ręce młodego pokolenia.
Bardzo dziękujemy. 23 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana doktora i księdza, całe Radio Maryja. Bardzo mi jest smutno, co się teraz w tej Polsce dzieje. Gorąco się codziennie modlę. Do czego to dochodzi? Ja się urodziłam, miałam 2 miesiące. Jestem z Lubelskiego. Maria, przepraszam, że się nie przedstawiłam.
Prosimy
Moja
bardzo.
Mama... malutka byłam, zabrali Niemcy do obozu moją mamę, bo cielaka komuś tam sprzedali rodzice, nie wiadomo jakim cudem się to doniosło. Jak wróciła mama moja, to opowiadała, co się w tych obozach, gdzie tam działo, a ja rodzice mi mówią, że ja to z opowieści wiem, ale ja mając 3 lata, jak mamę zabierali, to do szkoły w mojej miejscowości był obóz i mama moja odjeżdżała, to ja strasznie płakałam. Ojciec mi później opowiadał, że powiedziałam: kochany tatusiu, nie będziemy mieli mamusi. Ja to przeżyłam, ja uważam, że ja to mi zostało jako małemu dziecku. Jak wróciła mama z tego obozu, ojciec co miał w domu, byliśmy biednymi ludźmi. Wszystko wysprzedał, żeby mamę wykupić z tego obozu. Jeszcze dopożyczył u znajomych, u rodziny pieniędzy, bo to niemało kosztowało. Jak wróciła mama do domu, to mówi, że nie wiedziała, że dzieci musiała, poszła poprosić do młyna mąki, bośmy nie mieli coś. Pamiętam te lata, ale od rodziców miałam to opowieści właśnie te historyczne. Jak mi ojciec o wojnie, o Katyniu, o wszystkim opowiadał, o oficerach, ale mówił nam jako młodym dzieciom: pamiętajcie dzieci, nie wolno nikomu za komuny mówić, bo byście poszli do więzienia. Ale wam to opowiadam, może przyjdzie taki czas, że to się wszystko wyjaśni. No tyle powiem jako starsza osoba, ale bardzo dziękuję serdecznie. Ja kocham to Radio Maryja, na okrągło go słucham i modlę się bardzo gorąco. Bóg wielki zapłać.
Bardzo dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję również z Panem Bogiem.
I oddajemy głos naszemu gościowi, panu dyrektorowi. Prosimy bardzo.
Serce się kraje, jak słucha się tego typu historii, opowieści. To tragiczne opowieści. Odpowiedzialność za tą historię ponosi konkretny naród, konkretne państwo. My jesteśmy winni oczywiście tym, którzy zostali pozbawieni życia, bliskich, majątku. Jesteśmy winni pamięć. Nie zmienimy historii, ale o pamięć możemy oczywiście zadbać. I to jest bardzo ważne. Ale jeszcze jeden wątek. Pani opowiadała o tym, że ogromne pieniądze trzeba było zapłacić za wykup matki. Dobrze, że się to udało zrobić, ale gdzie są te pieniądze? Kto te pieniądze wywoził z państwa polskiego? To Niemcy, którzy na krzywdzie Polaków zrobili ogromne majątki. Te pieniądze zostały w Niemczech. Nigdy Niemcy tych pieniędzy nie zwrócili przecież. A teraz mówimy o tym, że właściwie reparacje, odszkodowania gdzieś kiedyś zostały uregulowane. Zachodzę w głowę, czy rzeczywiście reparacje czy odszkodowanie zostały uregulowane na przykład w tej rodzinie, gdzie matka została zabrana z domu, gdzie zapłacono prawdopodobnie Niemcom ogromne pieniądze za to, żeby tą matkę wykupić. Kto kiedy uregulował te odszkodowania i te rachunki?
Bardzo dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z tej strony. Ja chciałabym poruszyć kilka wątków takich z różnych krajów, żeby po prostu pokazać, co się dzieje, bo my, wydaje mi się, trochę żyjemy w takiej bańce w Polsce i wydaje nam się, że wszyscy o nas mówią i że wszyscy nam dobrze życzą i w związku z wojną są też bardzo dobre nastroje. Powiem o moich przeżyciach i jakkolwiek może rozmowa z jedną osobą nie jest reprezentatywna wobec całej nacji, ale są to rzeczy, które, wydaje mi się, powinny nam trochę dać do myślenia. Po pierwsze, rozmawiałam z panią, pani chyba miała 92 lata, w bardzo pożrzenicy Londynu, gdzie niedawno mieszkałam, Kensington, Chelsea. I pani pogląd, a pani mąż chyba był w jakichś dziwnych służbach takich brytyjskich, nie wiem, czy zwiadowczych, w każdym razie to, w jaki sposób ona opowiadała, wiele rzeczy było tajemnicą, przenosili ich z kraju do kraju, więc nie do końca wiem, jaki był jej background. Ale powiedziała mi coś szokującego, bo bardzo chciała rozmawiać o wojnie. Powiedziała mi, że jej brat był w RAF, czyli w RAF-ie, czyli w tym w lotnictwie, i powiedział, że oni się strasznie wkurzali na Polaków, przepraszam za kolokwializm, strasznie ich Polacy irytowali, polscy lotnicy, bo tak latali nieprzewidywalnie. No ja jej mówię, że jak można było... Ja byłam w szoku, no bo przecież była bitwa o Anglię, był nawet artykuł kiedyś w rocznicę, jak to polscy lotnicy ćwiczyli na muchach, że strzelali do much, żeby po prostu ćwiczyć celność. Ja byłam w szoku i to nie jest jedyna osoba tak naprawdę, która podobne poglądy wyznaje. To w kwestii angielskiej, i Anglicy wcale nie są nam tacy wdzięczni, i też było bardzo dużo Polaków, nawet generał... zapomniałam, jak się nazywał, który w Szkocji ogólnie mieszkał, który tutaj się osiedlił, oni wcale nie byli miło przyjęci po tej wojnie, gdzie tak naprawdę można by powiedzieć, że należała im się wdzięczność i takie jakby taka aliancka wspólnota jakby powojenna. To jest rzecz a propos Anglii. Teraz a propos Niemiec. Byłam niedawno w klinice w Niemczech. Czekałam na swoją wizytę. I wyszła do mnie pielęgniarka, żeby tam zadać mi parę pytań niezwiązanych, to czy związanych medycznych. I powiedziała mi coś takiego, jako że powiedziałam, że jestem Polką, powiedziała mi coś takiego, że jej matka nienawidzi Polaków. A ja byłam w szoku, sobie myślę, to w ogóle nawet nie jest profesjonalne, żeby w takim kontekście, gdzie ktoś przychodzi jako pacjent, żeby usłyszał taki tekst. No ale sobie pomyślałam, że może trochę jakby załagodzę sytuację. No ja nie przyszłam tam, żeby z tą panią prowadzić żadnych rozmów politycznych, szczególnie takich konwersacji szokujących. I powiedziałam, no wie pani, mówię, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mówię, trzeba zapomnieć stare dzieje. Nie w tym sensie, że ja zapomnę historii, ale po prostu trzeba budować jakoś most, tak? I ona mi dalej powiedziała, że jej matka nienawidzi Polaków. No i jeszcze powiem jedną rzecz, że jak się przejrzy niemieckie gazety, to umiera bardzo dużo osób, mężczyzn o imieniu Adolf. To jest dosyć też jakby wskazujące na pewne kwestie, które być może dzieją się od pokoleń i pewne rzeczy wcale nie wymarły. To. A jeszcze trochę, że tak powiem, skaczę z wątku na wątek, więc, ale dlaczego to mówię? To wydaje mi się, że my powinniśmy sobie uzmysłowić, że tak naprawdę to jesteśmy sami jako kraj i nie mamy na kogo liczyć. Kompletnie nie mamy na kogo liczyć. I też wydaje mi się, że przychodzą czasy, że nie możemy też liczyć na szkołę, i z tego jeszcze powiem o osobistym, że tak powiem, przeżywaniu tego, czym była wojna światowa. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i mój dziadek mi opowiadał, jak uciekał przez las miał być rozstrzelany. Udało się, albo jak babcia była sama w domu, bo dziadek był w więzieniu, bo nie chciał do kolektywu dołączyć, to chyba jakoś było, że Rosjanie przyszli i właśnie chcieli obrabować, przyszli, ona akurat osób gotowała, oni powiedzieli, że wodzieńki to jeść nie będą i tak dalej. I wydaje mi się, że coś też nie do końca jest tą szkołą okej, okay. Mimo tego, że ci nauczyciele niby są takimi pasjonatami, to jakoś na młodzież nie działa. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba jakiegoś doświadczenia, bezpośredniego doświadczenia czegoś, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Bo tak jak jeden z poprzedników mówił, że no, młodzież ma dużo do nauki, wydaje mi się, że tak jest, ale oni nie czują relacji z tą historią. I ja też pamiętam ze swoich lekcji historii, że pewne rzeczy się zapamiętuje, jeżeli czuje się to, albo jeżeli się przeżyje coś podobnego, albo na przykład jak się uczy języka obcego, to poprzez związki językowe, że coś tam się słowo z czymś kojarzy i łatwiej zapamiętujemy. Wydaje mi się, że coś musi ulec zmianie, żeby też ta nauka może przeniosła się, skoro nie będzie jej już w szkole, tej nauki patriotyzmu, to powinna się przenieść do rodzin i być może nawet Kościół powinien przejąć tą funkcję. I jest dużo salek katechetycznych i tak dalej. Może Kościół powinien się bardziej włączyć właśnie w podtrzymywanie tego patriotyzmu. I to chyba na tyle z tego, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za możliwość głosu. Pozdrawiam ojca i pana doktora w studiu, wszystkich słuchaczy i życzę wszystkim dobrego wieczoru. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem również wszystkiego dobrego. Pani Anno, dziękujemy za ten telefon. Panie doktorze.
Wiele wątków, ale do kilku chciałbym się ustosunkować. Rzeczywiście Anglicy nie spisali się we wrześniu 1939 roku. Co prawda wypowiedzieli wojnę Niemcom, wywiązali się w ten sposób ze zobowiązań wobec Polski, czyli wojna stała się światowa, ale nie przyszli Polsce z pomocą, tak jak obiecywali. Potem, można by powiedzieć, zostawili nas pod koniec wojny i tutaj niestety również w tej podstawie programowej wycięto stosunek aliantów i Związku Sowieckiego do Powstania Warszawskiego, a to jest klucz właściwie do zrozumienia Powstania Warszawskiego, które mogło zwyciężyć pod warunkiem, że Związek Sowiecki przyszedłby z pomocą, że umożliwiłby dostawy sprzętu przez aliantów, a to wszystko rzeczywiście zostało ułożone wrogo wobec Polski, mimo że kiedy wybuchło w podobnym czasie, bo też w połowie 1944 roku powstanie w Paryżu, to jednak alianci zmienili tutaj plany strategiczne i przyszli Paryżowi z pomocą. Natomiast nie wygląda to też tak tragicznie, jednak w roku 2018, kiedy obchodzono stulecie RAF, dziennik The Telegraph zorganizował taki quiz, czy jak to nazwać, ale wybór na, był taki plebiscyt na bohatera wystawy RAF. No i w tym plebiscycie wygrał nie kto inny, jak polski pilot Franciszek Kornicki. Zdobył 325 tysięcy głosów, a kolejny już Anglik zdobył ponad 6 tysięcy głosów, więc różnica diametralna. Nasz pilot zdobył ponad 325 tysięcy głosów, ale było to zorganizowane oczywiście przez Polonię, która zorganizowała się rzeczywiście tutaj, wzywała, czy w jakiś sposób skrzykiwała się tutaj, żeby głosować, więc to polska siła. A rzeczywiście angielscy lotnicy nie przepadali za polskimi lotnikami. Mówiono wręcz o cyrku, jaki odstawiamy na niebie, ale przecież byliśmy języczkiem uwagi. Polscy lotnicy mieli największe sukcesy w bitwie o Anglię. Byli najbardziej bohaterscy, bo w ten sposób, wstrącając Niemców, mogli przyjść z pomocą swoim rodzinom, swoim bliskim, którzy byli w tym czasie w okupowanej Polsce. Anglicy, lądując na przepustce, na urlopie, mogli wrócić do swojej rodziny. Oni nie mogli. Oni mogli wrócić do swojej rodziny dopiero jak pokonają Niemców, a okazało się, że polskie przygotowanie, jakie odbyli w Polsce, na jeszcze lepszych, nowocześniejszych maszynach, mogą wykorzystać właśnie w walce z Niemcami. Jeśli chodzi o stosunek Niemców do Polaków, 45 rok, zakończenie II wojny światowej nie mógł zmienić nagle stosunku Niemców do Polaków, więc nie wyobrażajmy sobie, że nagle Niemcy mieli zupełnie inne wyobrażenie o Polakach, a Polska pozbawiona swojej suwerenności była pozbawiona również polskiej polityki historycznej, czy w ogóle oddziaływania na wolny świat, więc rzeczywiście trudno było liczyć na to, że ta sytuacja się tutaj zmieni.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy. No ja tak sobie myślę, jesteśmy jakby w jakimś koszmarnym śnie, ale to nie sen, bo ze snu można byłoby się wybudzić, a to jest realność, która nas dotyka. No, mamy ministra kultury, który dorobek kultury własnego przodka podważa, wycofuje z dzieciom ze szkoły właśnie literaturę, która by się przyczyniła do utrwalenia naszej dumy narodowej. To znaczy nam się utrwaliła w tym poprzednim pokoleniom, no ale teraz chodzi o młodzież. I tak się właśnie zastanawiam, w czyim jest interesie to barbarzyńskie cięcie naszej pamięci narodowej. Bo wydaje mi się, że nie tylko sąsiad zachodni na tym zyskuje, ale i wschodni. Więc nie wiem, tutaj jakieś takie dziwne zachowania są naszych ministrów. No przecież trzeba być, chociaż jak jest się Polakiem, no to trzeba, jeżeli się nie czuje tego, to trzeba zachować chociaż jakieś pozory. Tak mi się wydaje. No a oprócz tego jeszcze te działania może akurat mają przesłonić jakąś sytuację, o której akurat mamy się nie dowiedzieć. No w każdym bądź razie to jest bardzo przytłaczające i dziękuję bardzo za tą audycję, za uświadamianie Polakom, bo mój mąż był w armii Andersa, wrócił w 1948 roku do Polski, bardzo był tutaj prześladowany, a wrócił tam, bo chciano za wszelką cenę z Anglii wyruszał, za wszelką cenę zatrzymać. Wszyscy mu mówili, jak wrócisz, to zginiesz, to po prostu cię zabiją. No ale tutaj była matka, były młodsze siostry, no, a ojciec męża, bo mąż przedtem był w obozie koncentracyjnym. Ojciec męża został zamordowany przed Niemców właśnie w obozie. Więc no to są takie rany, które dotykają bezpośrednio człowieka i których nie można jakoś tak zasypać. Nie wiem, nawet najlepszym jakimś pudrem tego się nie zasypie. A oprócz tego jeszcze pamiętam ten cały okres właśnie i już nawet i kult jednostki, i potem ten okres, kiedy mieliśmy te wpływy rosyjskie w Polsce, to znaczy no, to powiedzmy zabór rosyjski przez ten 50 prawie lat, no to wszystko się o Polsce mówiło źle. No, Polska to są alkoholicy, to są nieroby, to są ludzie do niczego niezdolni, tylko do pracy takiej, no, najlepiej fizycznej. No, potem przez te ostatnie lata, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, to młodzież się wykształciła. No, ale może jednak nie było jakiegoś takiego położonego, no, odpowiedniego, jak nie wiem, za jakiejś takiej troski o to, żeby u nas utrwalić to poczucie Polaka, polskości. No nie wiem, co się stało, żeśmy się jakoś tak gdzieś zgubili. No mam nadzieję, że może Polacy ockną się, bo to, co się dzieje, to tak jak mówię, to jakiś koszmarny sen. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za audycję i jestem przy nadziei, bo wydaje mi się, że nie możemy nadziei jednak stracić. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Pani Hanno, pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Serdecznie dziękujemy. Panie dyrektorze, prosimy bardzo.
Niestety czasy nadchodzą trudne. Jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o nauczanie polskiej historii, to rzeczywiście będą to trudne czasy. O ile wcześniej, przy wcześniejszych rządach Platformy Obywatelskiej, wycofywano historię ze szkół, wprowadzono w ostatnich klasach szkoły średniej, liceum ogólnokształcącego, przedmiot uzupełniający historię i społeczeństwo. O tyle teraz utrzymuje się przedmiot historia, ale tak się go okaleczy, że de facto nie będzie możliwości nauczania o prawdzie o całej historii Polski, ponieważ można by powiedzieć, że odcięcie nas od bohaterów, od informacji o zbrodniach, jakich dokonywano na narodzie polskim, pozbawia nas prawdziwej wiedzy, pełnej wiedzy o dziejach naszych przodków.
Bardzo dziękujemy. Mamy kolejny telefon. 18 minut po godzinie 23. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? Nasze rozmowy powoli dobiegają końca. A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam tutaj dorzucić parę właśnie cegiełek. Może właśnie rozpocznę od tego, że gdy zaczęły być obchodzone, były obchody stulecia odzyskania niepodległości i zwycięskiej też bitwy warszawskiej i zaznaczono, że urodził się również w 1920 roku Jan Paweł II. No to wtedy nastąpiły ogromne ataki, jak zauważyłam, lewicy właśnie. I odniosłam wrażenie, i od tamtej pory właśnie to nie ustaje. I właśnie tak jakby chcieli nam zaznaczyć, że niepotrzebnie świętujemy odzyskanie niepodległości, bo ją po prostu stracimy. Takie odniosłam wrażenie. No i oczywiście na Jana Pawła II, no przecież dzięki niemu komunizm również upadł. Więc niestety, ale w tej chwili ziściło się to, co jakie wrażenie odebrałam, a Polacy wiedzieli, kim są rządzący, obecnie rządzący, wiedzieli, jakie są korzenie tych ludzi. Wystarczyło po prostu przeanalizować i pan Hołownia przecież z TVN-u. TVN założony przecież przez tajnych współpracowników SB. Kobosko, jego zastępca w partii Polska 2050 Gazety Wyborczej przecież. Obecnie mamy w mediach dziennikarzy z Gazety Wyborczej przecież i publicznych mediach i z TVN-u. No przecież PSL to ZSL, czyli przybudówka PZPR, a Lewica, Nowa Lewica to przecież SLD, czyli PZPR, czyli w PSL-u, kiedy Polska była okupowana przecież przez właśnie tych ludzi, ludzi Rosji, prawda? No i PO założone przecież przez generała Gromosława Czempińskiego, generała komunistycznego, generała SB, razem z innymi oficerami SB, o czym informował w wywiadzie wtedy w Polsacie. No więc po prostu wiadomo było, kim są ci ludzie, a Barbara Nowacka, no przecież matka Jaruga Nowacka z SLD, Szycha, z SLD. Pani... Barbara Nowacka w programie Pierwszym Polskiego Radia u redaktor Weinsberg mówiła, że nie mogły obie w polityce być w tym samym czasie, więc jak matka zginęła, to wtedy ona weszła do polityki, Barbara Nowacka. A tak to była w Parlamencie Europejskim, w międzynarodówce młodzieżowej lewicowej. No pani więc Jolanta. Po prostu tutaj mamy pan Borys Budka, no jak był przewodniczącym.
Pani Jolanto.
Oj, dobrze, tak, już mam kończyć, tak?
Nie, no, jeżeli byśmy mogli, bo tak możemy każdy.
Aha, dobrze, no to chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, tylko jak chodzi o jeszcze władzę, no Borys Budka, no jako przewodniczący PO, no. Mówił o tym, że będą chcieli zlikwidować historię na uczelniach, teologię na uczelniach, więc to już te wszystkie rosyjskie imię też nadane w PRL-u przez rodziców. No więc po prostu jak to się wszystko poskłada, jeszcze Adam Michnik w 89 roku z rodziny komunistycznej.
Bardzo dziękujemy.
A, dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść
dziękuję,
Boże.
Z Panem Bogiem. Panie doktorze, prosimy.
Niestety jesteśmy w dużej mierze spadkobiercami tej historii okresu PRL-u. Jeśli instalowano nowe władze w Warszawie, proszę zwrócić na uwagę, w jaki sposób ta Polska była tworzona. Wielu polskich bohaterów poniosło śmierć za wolną Polskę. Wielu musiało opuścić kraj, wielu do tego kraju nie mogło wrócić. Natomiast niestety dość swobodnie rozwijały się rodziny wszystkich tych, którzy tworzyli aparat bezpieczeństwa, aparat partyjny. To ci ludzie mogli się wykształcić, nawet mogli studiować za granicą, choćby w latach 70. czy 80. i mieli dużo większe szanse po roku 1989, więc niestety jesteśmy sukcesorami oczywiście tamtych czasów, ale też możemy i powinniśmy tworzyć własne niezależne media, powinniśmy również dbać o prawdę historyczną i tutaj rzeczywiście, jeśli my nie weźmiemy odpowiedzialności za Polskę, to trudno się spodziewać, że ktoś inny będzie dbał o polską suwerenność. Jesteśmy po prostu winni to Polsce, jesteśmy winni to naszej ojczyźnie, abyśmy się organizowali, abyśmy dbali o suwerenność naszego kraju.
Bardzo dziękujemy. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie chcę powitać ojca prowadzącego i gościa, pana doktora. Chciałem powiedzieć
pana parę
słów. Jan, moje imię.
Prosimy bardzo.
Dość późno zacząłem słuchać i uczestniczyć w programie, ale pierwsze, że jak to słuchałem, to w pewnym sensie zostałem sparaliżowany. Jak sobie uświadomiłem, co się chce zrobić ze świadomością tą narodową, patriotyczną, młodego pokolenia, ale nie tylko młodego. Średnie też jeszcze to, że tak powiem, uderzy. No to powiem szczerze, się bardzo, bardzo przeraziłem, co niektórzy się szanownych przedmówców pytali, do czego to po prostu zmierza. No zmierza do tego, żeby nas obedrzeć z tych naszych największych wartości, żeby nam odebrać Boga, honor i ojczyznę poprzez te wszystkie działania, które nie tylko, no może w szczególności, że tak powiem, tutaj w zakresie edukacji, bo ona jest tu bazą wszystkiego, ale też i inne już działania i poczynania nowych władz, jakby powiedzieć, sugerują i pokazują, co się może wydarzyć. I chodzi o to, że po prostu, kiedy nam już to wszystko postarają się wyrwać, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, to jakże łatwo będzie nam ich po prostu rządzić, kierować, sterować. Jak to się mówi, kiedy to młode pokolenie, jakby powiedzieć, nie będzie miało, nie czuło żadnego takiego gruntu patriotycznego, nie będzie wiedziało, skąd ich ród, skąd nasz ród. I to jest najbardziej przerażające, najbardziej smutne, ale widzę, inaczej jeszcze na to patrzę, wielki obowiązek spada w tej chwili z powrotem na dziadków, rodziców, jeśli potrafią to. I trzeba będzie uczyć historii tej właśnie, która ma być jakoby przemilczana, czyli stanie się znowu jakimiś tam białymi kartami. Trzeba będzie uczyć po prostu w domu. Tak jak pamiętam za czasów jeszcze tych komunistycznych, rodzice opowiadali o Katyniu. Oczywiście było przekazane, że na podwórku o tym mówić nie wolno. To był taki ostry przykaz. Było opowiadane o tym, jak Sowieci zajęli i sobie wyprawiali wschodnie tereny Rzeczpospolitej w 1939 roku. Było opowiadane i mówione o tym, jaki wielki szacunek dla powstańców Powstania Styczniowego 1963 roku miano w okresie międzywojennym, jakże wychowywano w tym duchu tą młodzież, która później się sprawdziła w 20 roku w walce z bolszewikami. Szacunek był przeogromny. Oficerowie najwyżsi rangom oddawali honory szeregowym powstańcom, bohaterom. Tu stopnie nie miały znaczenia. Więc z jednej strony, jak to się mówi, widzimy, jakże ta edukacja jest ważna, a z drugiej strony to, co się dzieje, no to w tej chwili tylko tak jak mówię, to padają obowiązki, tylko w ten sposób możemy ratować Polskę, naszą ojczyznę, że w dużej mierze jesteśmy, muszą to przyjąć, tą edukację, dziadkowie, po prostu rodzice. Ja już nawet sobie tak pomyślałem, że po prostu niezbędnym się staje, na ile to może, kupowanie po prostu różnego rodzaju cennych i wartościowych wydawnictw, które mogą po prostu zniknąć po prostu z obiegu. A kto to chce? No wiadomo, kto chce. Lewactwo międzynarodowe, które po prostu chce ze społeczeństwa polskiego, jeszcze nie tylko polskiego, uczynić taką szarą, wyjałowioną masę i budować po nowemu to szczęście, którą kiedyś komuna chciała ludzkości ofiarować, a teraz chce na nowo, tylko w inny trochę sposób, ofiarować neokomuna. No, tyle refleksji. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Wielki szacunek i uznanie dla pana doktora i instytucji, którą jako dyrektor reprezentuję do tego wielkiego dzieła i wielkiej pracy. I to też musimy jako społeczeństwo bronić Instytutu Pamięci Narodowej. To jest bezcenna wartość. Ukłony i szacunek dla ojca prowadzącego, dla całego zespołu i podziękowanie za dzisiejszą audycję. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i przedmówców. Wielki szacunek. Kłaniam się. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Panie Janie. Również serdecznie pozdrawiamy. Prosimy, Panie Doktorze.
Tutaj Pan odwołał się do XIX wieku. Ja chciałbym może skierować w tej chwili słowa do słuchaczy z Górnego Śląska, z Warmii, z Mazur, ponieważ z podstawy programowej do liceum kształcącego, do technikum wykreślono informacje dotyczące budzenia się polskości na Górnym Śląsku, na Warmii, na Mazurach właśnie w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku. Te treści zostały przesunięte tylko i wyłącznie dla uczniów, którzy będą przygotowywali się do matury z historii, czyli na poziom rozszerzony. Ale już w podstawie programowej mieszkańcy Górnego Śląska nie będą mogli się uczyć o budzeniu się świadomości narodowej właśnie na Górnym Śląsku. Jak zrozumieć potem powstania na Górnym Śląsku? Jak w ogóle odnieść się do tych powstań? Jak zrozumieć przygotowania do plebiscytu na Warmii i Mazurach i Powiślu, jeśli nie będziemy mówili o właśnie tej polskości na tych ziemiach w tym okresie? To jest naprawdę barbarzyństwo, jeśli chodzi o nauczanie historii. To, co się przygotowuje w tej chwili, co można by powiedzieć wprowadza się w polskich szkołach.
Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, jeszcze może krótkie podsumowanie, bo nasze rozmowy niedokończone już dobiegły końca.
Podsumowując, Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prekonsultacje, na które dało tydzień z jednym dniem od 12 do 19 lutego, czyli mamy jeszcze dwa dni na prekonsultacje w sprawie podstawy programowej. Ta podstawa programowa do przedmiotu historia i historia i teraźniejszość właściwie została od linijki pocięta, powycinana. Powycinano podstawowe treści, jak na przykład bitwa pod Grunwaldem, obrona Westerplatte, Inka, ojciec Maksymilian Kolbe, wpływ Jana Pawła II na dzieje na świecie. Żołnierze wyklęci znów zostali wyklęci, a właściwie wykreśleni z podstawy programowej. W miejsce omawiania Danuty Siedzikównej i żołnierzy wyklętych będziemy się zastanawiać nad wyborami Polaków po II wojnie światowej. takie, można powiedzieć tutaj, propozycje skierowała do nas pani minister edukacji narodowej. Wszystko to prowadzi oczywiście do zamazania polskiej tożsamości, do oderwania również uczniów od polskich instytucji, ponieważ nie poleca się już uczniom odwiedzania miejsc pamięci, korzystania z oferty Instytutu Pamięci Narodowej czy archiwów państwowych, nie poleca się już organizowania akademii, spotkań ze świadkami historii. Ma się ograniczyć tylko i wyłącznie prawdopodobnie ta edukacja historyczna do lekcji historii i to jeszcze do lekcji historii, na których nie będą omawiane podstawowe dzieje, jeśli chodzi o polską historię, o polską tradycję, o polską kulturę. Z drugiej zaś strony wycina się również odpowiedzialność za zbrodnie, jakich dokonywano na narodzie polskim. Na przykład zbrodnia na Woli nie jest już nazywana ludobójstwem, czy zbrodnia wołyńska również nie jest nazywana ludobójstwem. Wykreśla się grabieże, jakich Niemcy dokonywali na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, czy mordy, jak chociażby na polskiej inteligencji. Z drugiej zaś strony nie przepuszcza się nawet Stefanowi Batoremu, który również został wykreślony z podstawy programowej, a nawet można powiedzieć osiągnięcia w czasach Kazimierza Wielkiego.
Dziękujemy bardzo. Nasze rozmowy niedokończone dobiegły końca. Nasz dzisiejszy temat: edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy? A naszym gościem był pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i oraz dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
I kogoś pozdrawiamy?
Pozdrawiam przede wszystkim mój piękny Lublin. Pozdrawiam również moją rodzinę, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, pozdrawiam również Tomaszów Mazowiecki, ale przede wszystkim właśnie mój piękny Lublin.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję również Państwu za współtworzenie naszej audycji, za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję za te rozmowy niedokończone.